Jesteśmy live. Mam nadzieję, że się stęskniliście. Witamy Was w nowym roku. 40 odcinek, okrągła liczba. Adam powiedział, że jak czegoś nie załatwię przy 40 odcinku, to mi urwie głowę, no ale jakoś się tam chyba zapomniał. Słuchajcie, bardzo, bardzo miło witać Was ponownie w naszych skromnych progach i ponownie witać naszego gościa, z którym niestety nie udało się ostatnim razem ze względu problemów technicznych, ale myślę, że tym razem wszystko ogarniemy tak jak trzeba. Standardowo w rozmowie kontrolowanej witają Was Adam Lange oraz...
Adam Hektwe, dzień dobry.
Rozgadałem się tak na początku, nie przedstawiając kto mówi. No ale Adam, teraz standardowo ogłoszenia duszpasterskie. Scena jest twoja.
Tak, ogłoszenia duszpasterskie powiedziałeś, więc ja je pokazuję. Tak samo jak i tydzień temu w naszym niespecjalnie udanym odcinku. Ogłoszeń jest mało, wersja podcastowa na live zaufana trzeciastrona.pl, tam znajdziecie wszystkie odcinki. Oprócz zeszłotygodniowego, bo ten postanowiliśmy zachować tylko dla naszych wiernych fanów oglądających na żywo lub śledzących na YouTubie. Więc jak ktoś chce posłuchać, jak nam odcinek nie wyszedł tydzień temu, to musi na YouTubie sprawdzić. Natomiast dzisiaj oczywiście będziemy rozdawać Yubikeye, nowy rok, nowe Yubikeye. Nadal je mamy dzięki firmie Eplinus, która jest dystrybutorem tych kluczyków na Polskę. No i w zasadzie zapraszamy do ciągu dalszego, bo to tyle ogłoszeń duszpasterskich.
Słuchajcie, ustaliliśmy na początku tego programu, właściwie dzisiejszego programu, że całą rozmowę z Pawłem przeprowadzimy od początku jeszcze raz, tak żeby zamknąć cały odcinek od początku do końca. Także przypominając, nasz dzisiejszy gość to kolejna legenda polskiej sceny cyberbezpieczeństwa, człowiek... orkiestra chyba, zajmował się krypto, pentestingiem, szkolił ludzi, pracował też ze sławami, których artykuły czytacie na co dzień w internecie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ale może coś o tym powie. Zapraszamy serdecznie i witamy w naszych skromnych progach Pawła Krawczyka.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Cześć Pawle, cieszymy się, że jesteś z nami. Udało się.
Pawle, udało się, testowaliśmy, chociaż ostatnio też testowaliśmy i też nie było problemów. Miejmy nadzieję, że tym razem też, znaczy, że nie będzie tych problemów. Pawle, na początek standardowo przedstaw się, powiedz nam, kim jesteś, jak się definiujesz.
Nazywam się Paweł Krawczyk, rocznik 76. Dzisiaj bym się pewnie nazwał specjalistą od DevSecOps, ponieważ jest to najkrótsze i najbardziej precyzyjne. Generalnie tym się zajmuję na co dzień. Do większości ludzi to dzisiaj trafia. Wcześniej nazywałem się konsultantem do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego, telekomunikacji, bezpieczeństwa aplikacji, w zależności od tego, co konkretnie robiłem u danego klienta.
Wiemy, że od bardzo dawna zajmujesz się tematami związanymi nie tylko z komputerami, ale i z bezpieczeństwem. Jeśli chodzi o doświadczenie w tej branży, jakbyśmy tak sobie patrzyli po kalendarzach naszych gości, to pewnie masz jedne z najwcześniejszych. Natomiast zaczynałeś zupełnie nie w tym kierunku, bo zaczynałeś w kierunku chemicznym. Skąd taki wyskok w kierunku chemii i potem ten skręt w stronę IT?
Wiesz co, to jest akurat specyfika lat 90. mi się wydaje i podejrzewam, że większość z waszych gości i naszych kolegów w naszym roczniku, powiedzmy, ma bardzo podobne doświadczenia. Ja interesowałem się chemią jeszcze w szkole podstawowej, no i to było zainteresowanie takie czysto hobbystyczne, naukowe. Mieliśmy z kolegą laboratorium, zajmowaliśmy się jakimiś eksperymentami, które dzisiaj zapewne byłyby w większości nielegalne, podpadały pod wszelkie ustawy związane z materiałami wybuchowymi i tak dalej. Ale oczywiście równolegle fascynowały nas komputery również. Ja się zetknąłem z komputerami, miałem to szczęście, że akurat mojego taty na Uniwersytecie Jagiellońskim stało kilka Amstradów. To były jeszcze te stare Amstrady CPC-464. I to był, no, to był po prostu coś, co wsiąkłem momentalnie. Ale teraz, jeżeli wiesz, no, każdy z nas dorasta, matura i tak dalej, i zaczynacie zastanawiać się, co dalej, prawda? No i teraz w momencie, kiedy ja zacząłem się nad tym problemem zastanawiać w tamtych czasach, to miałem albo do wyboru informatykę na AGH-u, gdzie według relacji moich kolegów, którzy tam wówczas studiowali, można było na przykład nauczyć się programować mikroprocesory na kartce papieru i różne jakieś takie dosyć stare urządzenia, no albo próbować studiować cokolwiek i mieć nadzieję, że gdzieś tam się te komputery będą przewijać. W związku z czym ja faktycznie, jeżeli tak na to popatrzeć, to nie studiowałem chemii, chociaż studiowałem na Wydziale Inżynierii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, tylko studiowałem specjalizację chemia komputerowa. I tutaj myślę, że zrozumiecie mój ówczesny pociąg do tego kierunku. Był to oczywiście przebiegły trik marketingowy, ponieważ wówczas prawie wszystkie kierunki na wszystkich uczelniach zaczynały mieć ten przymiotnik komputerowa, była tam, nie podejrzewam, że mogła być ceramika komputerowa, wszystko praktycznie było komputerowe. Prawda była taka, że przez 3 lata pierwsze studiów tłukli nas przede wszystkim z matematyki, fizyki, chemii, tych wszystkich przedmiotów podstawowych, ale największy zysk z tego, znaczy największa obecność tych komputerów polegała na tym, że gdzieś tam na uczelni, na wydziale stała sobie salka komputerowa wyposażona w komputery, które były stosunkowo nowoczesne jak na tamte czasy. Były to zarówno komputery z jakimiś wczesnymi wersjami Windows, jeżeli dobrze pamiętam, ale przede wszystkim były to terminale różnego rodzaju Unixów. Ja właśnie z Politechniki Krakowskiej pamiętam przepiękne urządzenia w rodzaju, to był chyba Irix, Sony OS, to były wszystko, no i oczywiście SCO Unix. To były wszystko różnego rodzaju, różnego pochodzenia klony systemów Unixowych. Większość z nich wyróżniała się tym, że miały przepiękne interfejsy graficzne, jak na tamte czasy, o wiele bardziej ergonomiczne niż Windows. A natomiast najciekawsze były te SCO, ponieważ one były terminalami do serwerów SCO, które były podpięte do internetu. No i tutaj rozumiecie, jak gdyby kolejny przeskok cywilizacyjny. Jak już tam raz wlazło, to już nie było drogi z powrotem.
Ech, ciekawa historia. Słuchaj, patrzyliśmy też na twoją ścieżkę kariery i tutaj uwaga, będzie można zweryfikować to, co mówi Paweł na poprzednim odcinku, także to też jakaś ciekawostka będzie. Pawle, masz imponującą ścieżkę kariery, tak jak ostatni nasi goście i ogólnie wszyscy nasi goście i nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego omówić, więc po raz kolejny musimy skupić się na tych elementach, na tej ścieżce, które według ciebie były najważniejsze, które cię zdefiniowały albo miały wpływ na twoją późniejszą karierę. Czy możesz takie wskazać?
Tak, jak najbardziej. To znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim, już nie, przyznam szczerze, że nie pamiętam, co mówiłem w ostatnim odcinku, natomiast przypuszczam, że najważniejszymi etapami, jeżeli chodzi o rozwój zawodowy, to było przede wszystkim zetknięcie się z nowoczesną technologią, które było całkowicie przypadkowe, jak podejrzewam w przypadku nas wszystkich w tamtych czasach. A więc to były wspomniane Amstrady na uczelni u mojego taty. No więc w momencie, kiedy ja, mając wtedy, nie wiem, tam lat 13, podejrzewam, coś w tym zakresie, siadłem do tych komputerów, no to oczywiście po jakimś tam etapie grania w gry typu River Raid i tak dalej, zacząłem się interesować, jak to się robi, jak to się pisze, jak to się zmienia, jak można tam w pamięci grzebać i tak dalej. O ile dobrze pamiętam, Amstrada się programowało wówczas w Basicu i przez tego Basica można było również w jakiś sposób wgrywać do pamięci assembler. To był Z80 procesor, jeżeli znowuż dobrze pamiętam, czyli to samo co Spectrum, tylko trochę inna architektura, jeżeli znowuż się nie mylę. I ja na tym Amstradzie robiłem akurat mało, ponieważ wkrótce potem u taty pojawiły się Amstrady wyższego poziomu, czyli Amstrad PCW 8256. I to już była stosunkowo zaawansowana stacja, taka powiedzmy sobie edytorsko, nawet graficzna, ale przede wszystkim przeznaczona dla środowisk naukowych, która miała zamiast tego podstawowego systemu operacyjnego opartego o BASIC, miała CPM, czyli taki system już praktycznie wielozadaniowy z urządzeniami, no nieco przypominający systemy Unixowe, aczkolwiek bardziej przypominający późniejszego MS-DOS-a, dlatego że wiele takich idiomów CPM-owych, na przykład jak nazwy urządzeń, później wylądowały w DOS-ie, jeżeli dobrze to pamiętam. No i tam już można było faktycznie popracować na, no to czuło się, że to jest poważniejszy system. No a potem była przesiadka na te systemy Unixowe, no i tam już właściwie wsiąknąłem w to całkowicie, zetknięcie z internetem, próby zrozumienia, jak działają te wszystkie protokoły, książki o TCP/IP, które wtedy jeszcze chyba nie były przetłumaczone na język polski, no i klasyczne, a już później jak się zaczęły pojawiać, to były te klasyczne, takie dosyć łamane tłumaczenia, które przypominały tłumaczenia maszynowe współczesne, natomiast były wykonywane przez żywych tłumaczy wówczas, którzy nie do końca rozumieli, co tłumaczą, jak się wydaje. I to był początek. Natomiast jak gdyby mogłem na tym poprzestać, mogłem zostać sobie spokojnie chemikiem, produkować nawozy sztuczne w Azotach w Tarnowie i używać tego komputera, powiedzmy, do wypełnienia tabelek z wydajnością produkcji mocznika na przykład. Ale na mniej więcej drugim roku zgłosiło się do mnie dwóch moich kolegów z FIDO i powiedzieli, że zakładają ISP, czyli firmę prowajderską, ale się na tym nie znają za bardzo, znaczy nie znają się na kwestiach serwerowych, unixowych, a ja miałem z nich największe doświadczenie, więc mnie tam dokooptowali. I stanęło przede mną zadanie postawienia tego wszystkiego, tych serwerów, skonfigurowania modemów, łączy dzierżawionych i tak dalej, praktycznie od zera. No i to było takie doświadczenie na zasadzie rzucamy cię na głęboką wodę, zrób wszystko nie było możliwości się nie nauczyć. No więc oznaczało to długie noce spędzane w piwnicy serwerowni mieszczącej się tuż pod pocztą główną w Krakowie, ponieważ tam były tak zwane pary, jak znacie, pamiętacie te klimaty, to para była wówczas najbardziej deficytowym towarem na mieście, za który się trzeba było umawiać z monterami, wypiwać mnóstwo wódki, dogadywać się i tak dalej. Chodzi oczywiście o parę, o kabel skrętkowy miedziany, który pozwalał na podłączenie jakiegoś urządzenia, był wówczas ogromny deficyt, nie było to na tej zasadzie, że się zamawiało, tylko trzeba było za tym chodzić. No i w tym momencie praktycznie po spędzeniu kilku lat w firmie CETI, jako główny specjalista, taki ogarniacz techniczny powiedzmy, miałem dość doświadczenia, żeby przeskoczyć na kolejne etapy. No, miałem wówczas doświadczenie, absolutnie nie mając nic wspólnego z informatyką na uczelni. Miałem ogarnięte programowanie w C, assembler, generalnie wszystkie protokoły sieciowe, bezpieczeństwo, programowanie, początki www wówczas, ponieważ ono zaczęło wchodzić do życia. No i byłem gotowy na spotkanie świata.
Wspomniałeś o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o tym, że przyszli do ciebie koledzy z FIDO. I choć przypuszczam, że spora część naszych słuchaczy wie, o czym w ogóle mówisz, to niektórym może się to kojarzyć z jakimiś postaciami z bajek. Gdybyś tak mógł tej młodszej części wytłumaczyć, co to było FIDO i co w tym FIDO w ogóle robiłeś?
Więc FIDO było czymś, co moglibyśmy nazwać protoplastą internetu. Była to sieć oparta o modemy, czyli urządzenia, które się podłączało do zwykłego analogowego telefonu. Modem zamieniał transmisję danych, dane binarne na sygnał audio po jednej stronie, a po drugiej stronie taki sam modem dekodował ten sygnał, no i z powrotem zamieniał go na dane. I teraz cała sieć FIDO polegała na tym, że mieliśmy węzły, które się nazywały, no, nie wnikając już w terminologię FIDO, były to powiedzmy BBS-y, czyli w praktyce komputer, PC, najczęściej z DOS-em, stojący u kogoś gdzieś w szafie albo w firmie jakiejś gdzieś pod stołem schowany, z podpiętym modemem, z podpiętą linią telefoniczną wydzieloną najczęściej, jeżeli była taka możliwość, do którego wdzwaniali się ludzie, tacy jak ja, którzy mieli swoje węzły końcowe, czyli mieliśmy klasyczną architekturę gwiazdy. I teraz ja wdzwaniałem się do takiego BBS-u. Oczywiście należało mieć mnóstwo szczęścia, żeby to się udało, ponieważ na jeden BBS, no powiedzmy w Krakowie, przypadały setki osób, które oczywiście próbowały się w tym samym czasie wdzwonić do tego BBS. No więc najczęściej się to robiło bardzo późno w nocy, o trzeciej nad ranem i tak dalej. I była to sieć typu Store and Forward, czyli ja pisałem wiadomość u siebie na komputerze w programie, który się nazywał Goldet. To był program do właśnie, no taki powiedzmy protoplasta klientów poczty elektronicznej. Następnie on był zachowywany, ta wiadomość była zachowywana na dysku u mnie. W momencie połączenia, o której mi się tam udało połączyć, ta wiadomość była przesyłana do BBS-u i równocześnie mój program pocztowy zaciągał z BBS-u wiadomości dla mnie przeznaczone. Ja się rozłączałem, następnie BBS powtarzał tą samą operację, tylko z wiadomościami od wszystkich węzłów, które się do niego wcześniej w ciągu dnia połączyły. Łączył się do węzła wyższego poziomu i wysyłał te wiadomości do niego, wszystkie spakowane w postaci takich paczek. Wówczas się stosowało kompresory typu ARJ, na przykład LH i tak dalej. I to szło do poziomu regionalnego, czyli no powiedzmy były regiony tam Małopolska, Polska, Europa, a następnie one się wymieniały między kontynentami i te wiadomości przepływały stosunkowo sprawnie w ciągu jednego dnia, jeżeli dobrze pamiętam, można było dostać wiadomość z drugiego kontynentu. I to działało bardzo, bardzo sympatycznie. Oczywiście, ponieważ było to wszystko amatorskie, cała ta sieć była budowana przez hobbystów. No więc oczywiście, znowuż było to ogromne pole do eksperymentów i do uczenia się tego, co, jak działają sieci, jak to projektować, jak maksymalnie zoptymalizować przesyłanie tych danych, ponieważ każda oczywiście minuta połączenia kosztowała pieniądze, zwłaszcza po wprowadzeniu impulsów przez TPSA w Polsce. I ludzie kombinowali, próbowali maksymalnie zoptymalizować wielkość wiadomości, żeby przyspieszyć tą transmisję. To tam powstało bardzo dużo innowacji, które później były wykorzystane do różnego rodzaju zastosowań telekomunikacyjnych. Jeżeli dzisiaj otworzycie na przykład program do połączenia się przez port szeregowy, no na przykład Pico.com albo coś w tym stylu, no to możecie tam znaleźć ustawienia dotyczące bodów, transmisji, szerokości transmisji, parzystości i tak dalej, a również możecie znaleźć tam protokoły do wysyłania plików typu, jeżeli pamiętam, Z-modem i tak dalej. To są dokładnie protokoły, które były stosowane wówczas do przesyłania plików do BBS-ów. Dzisiaj rzadko wykorzystywane, no bo właściwie są, były, dzisiaj mamy już o wiele wydajniejsze protokoły.
Ach, początki internetu, jakie to piękne czasy były. Teraz wszyscy mają jakieś wymagania, żeby tam gigabit do domu i tak dalej, a kiedyś to trzeba było północy siedzieć, żeby dostać slot na dial-upie. Słuchaj, mało kto wie, że chyba jesteś jednym z pierwszych blogerów bezpiecznikowych również. Pisałeś dawno, dawno temu dla serwisu IPsec, to już ponad 20 lat temu, potem Security Standard pod płaszczykiem IDG. Co przyciągnęło cię do pisania o bezpieczeństwie? Jak to się zaczęło?
No więc to się zaczęło znowuż w FIDO, jeżeli dobrze pamiętam, ponieważ wspomniałem o poczcie elektronicznej przesyłanej przez FIDO, to był tak zwany netmail, czyli poczta wysyłana no, od jednej osoby do drugiej, tak jak dzisiaj e-mail, ale również było coś takiego, co się nazywało EchoMail, czy to była to powiedzmy poczta grupy dyskusyjne, coś w tym stylu, czyli jak Usenet, późniejszy w internecie, no czy po prostu grupy dyskusyjne, czy fora dyskusyjne dzisiaj. I tam, ponieważ był to krąg stosunkowo niewielki, było bardzo dużo osób o różnych zainteresowaniach. To jeżeli dobrze pamiętam, to tam były fora, grupy dyskusyjne poświęcone psychologii, etyce, religii, no i oczywiście związane z informatyką, czyli kryptografia, bezpieczeństwo teleinformatyczne. Mnie ten temat, dwa ostatnie tematy pociągały, więc w nich uczestniczyłem. I do dobrego tonu należało wrzucanie notatek, na przykład, że ktoś znalazł coś ciekawego gdzieś w jakimś BBS-ie ściągnął. Oczywiście wtedy nie było czegoś takiego jak portale, z których się na ktoś się wchodziło i tam wisiały wszystkie najnowsze nowości z branży bezpieczeństwa. Wszystkie informacje tego typu nowości się rozprzestrzeniały albo przez właśnie grupy dyskusyjne, albo przez listy dyskusyjne e-mailowe, albo po prostu przesyłane od jednej osoby do drugiej. Również istniało coś takiego jak digesty, czyli taka prasówka, jakbyśmy powiedzieli 20 lat temu, czyli podsumowanie informacji wygrzebanych przez różnych ludzi albo przez jednego człowieka, który siedział w temacie głęboko i przedstawiane w postaci jednego maila, skrótowo, jeden paragraf na temat i wysyłane powiedzmy raz na tydzień. I było tych takich prasówek, było ciekawych kilka, jeżeli dobrze pamiętam, z najciekawszych wówczas był Risk Digest, to był mniej więcej ten etap, kiedy Bruce Schneier zaczął też pisać o bezpieczeństwie, chyba w podobny sposób. No i oczywiście w Polsce istniała luka w tym sensie, że mało kto na ten temat pisał i ja z kilkoma osobami zaczęliśmy po prostu się wymieniać tymi informacjami w różnego rodzaju grupach feedowych, a później jak ja już zacząłem stopniowo migrować do internetu, to wziąłem tą działalność za sobą, czyli zacząłem najpierw publikować te informacje w różnego rodzaju grupach, jeżeli dobrze pamiętam, usenetowych wówczas, które się mniej więcej równolegle pojawiły, polskojęzyczne, jak również zacząłem publikować to u siebie na stronie, na swojej stronie prywatnej w domenie ceti.com.pl lub ceti.pl. I teraz ja nawet dzisiaj znajduję czasami jakieś stare swoje projekty, które gdzieś tam częściowo zmigrowałem na GitHuba, które mają linki właśnie do tej strony na stronie CETI. No i stopniowo je poprawią. No zajmuje to już 30 lat, także może jeszcze kolejne 30 się już wszystkie zaktualizuje. Z ciekawych projektów tego typu mogę wspomnieć projekt PAMTAKAX Plus, który po dziś dzień działa i po dziś dzień ma wiernych użytkowników, głównie w branży telekomunikacyjnej. Ja faktycznie cały czas dostaję tam jakieś merge requesty na GitHubie, jakieś błędy są zgłaszane, ludzie dopisują tam kod, no i jest to bardzo ciekawe zjawisko, bo nie mogę go porzucić, po prostu nie mam wręcz sumienia. A był to projekt, który chciałbym zauważyć, został napisany w, no nie wiem, 96, 97 roku, właśnie na potrzeby oprogramowania, które stosowaliśmy wtedy w CETI, do obsługi modemów, po prostu autoryzacji użytkowników, którzy się wdzwaniali na dial-up. Kolejny projekt, który wtedy był opublikowany i który właściwie bardzo się przyczynił do tej działalności, jakbyśmy to nazwali dzisiaj blogerskiej, to było tłumaczenie dokumentacji PGP. Ponieważ ja byłem wówczas zafascynowany projektem PGP, który był wówczas no, ogromną nowiną techniczną.
To wszystko przez ciebie.
No nie, no mnie nie wszystko przeze mnie. To tam uczestniczyło w tym projekcie kilka osób, które były również wymienione w tych tak, kredyt do dokumentacji i pomagało w tym tłumaczeniu. Natomiast z nich ja jak gdyby zostałem tak powiedzmy bardziej aktywny i dlatego powiedzmy się gdzieś tam jeszcze przewijam. No i po kilku latach tego pisania o tym bezpieczeństwie u siebie na stronie w CETI postanowiłem zarejestrować domenę ipsec.pl, no i stąd się wziął serwis ipsec.pl, później już oczywiście postanowił wziąć pod swoje skrzydła mnie serwis IDG, a potem przestałem mieć na to czas.
No to jest piękna historia, bo naprawdę mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że ktoś blogował przed niebezpiecznikiem, a jak tak poweryfikować te rzeczy, to okaże się, że jest mnóstwo takich serwisów, które gdzieś tam żyły i potem z jakiegoś powodu umarły, a taki potencjał był, no trzeba było ciągnąć dalej i się teraz chwalić, że od 25 lat na polskiej blogosferze. niż taka stereotypowa.
Blogował wcześniej niż Bruce Schneier zajmował się bezpieczeństwem.
Bruce zajął się bezpieczeństwem, bo przeczytał jego bloga.
Bruce Schneier zdecydowanie był pierwszy, a jeszcze przed nim był Bill Zimmerman, który też poza tym, że pisał PGP, to on jeszcze dużo pisał na temat bezpieczeństwa. No był takim człowiekiem, który się aktywnie udzielał w internecie, więc tutaj te dwie postacie, powiedzmy, mnie zainspirowały do tej działalności publicystycznej.
Klasyka klasyki. Ale słuchaj, to nie jest jedyna pierwsza rzecz, jaką zrobiłeś, bo z tego, co wyczytaliśmy, jesteś również projektantem i współtwórcą pierwszego polskiego szyfratora IP-sekowego, który przeszedł certyfikację wtedy chyba jeszcze Urzędu Ochrony Państwa, bo jeszcze chyba ABW nie było. Czy się przyznajesz do takich działań?
Tak, to było certyfikowane przez DBTI UOP, czyli Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Był to projekt Optimusa, jednej ze spółek Optimusa, której podwykonawcą była krakowska firma ABA, czyli dr Tomasz Barbaszewski. I myśmy tam w wesołym gronie, które zapewne tutaj w kręgach tego waszego podcasta się również częściowo przewijało, my robiliśmy bardzo różne projekty, bardzo ciekawe technicznie, bardzo takie nowatorskie, między innymi terminale graficzne, które były zabezpieczane, miały ruch zabezpieczany właśnie przy pomocy protokołu IPsec. No i kolejnym z nich był projekt właśnie szyfratora. Szyfrator był oczywiście ogromnym wyzwaniem z technicznego punktu widzenia, ponieważ był to, ze względu na koszty oczywiście, był to projekt, który musiał opierać się o ogólnodostępny sprzęt. Nie był to jakiś dedykowany układ stalony, prawda, wszystko zaszyte, zalane żywicą. Chodziło o to, żeby zrobić coś, co było dopuszczone do poziomu, ja już nie pamiętam w tym momencie jakiego, do stosunkowo niewysokiego poziomu, powiedzmy, zastrzeżonego dokładnie, ale oferujące pewien przewidywalny poziom bezpieczeństwa. Było to robione na BSD, idealny system do zastosowania embedded, szyfrowanie standardowe, protokół IPsec, algorytmy i w tym momencie znowu już nie pamiętam jakie były stosowane konkretnie, natomiast podejrzewam, że w tamtych czasach był to potrójny DES i SH1, ponieważ były to najsilniejsze wówczas dostępne algorytmy dla protokołu IPsec. Do tego dochodziły jeszcze rekomendacje DBT i UOP, które były praktycznie rzecz biorąc kompatybilne z ówczesnym stanem wiedzy na temat bezpieczeństwa algorytmów kryptograficznych i powiedziałbym, że nie było tam nic takiego, powiedzmy, no, co by było godne uwagi czy kontrowersyjne w tym sensie, że no, po prostu to działało, było to zrobione według najlepszej współczesnej wiedzy technicznej i działało.
Ja wszyscy sobie wyobrażają, jak ktoś coś robił albo certyfikował przez UOP albo ABW, no to już coś musi być tam, wiesz, coś tu nie gra, tak? Coś tam musi siedzieć.
Nie, to znaczy akurat współpraca z ludźmi z UOP-u była bardzo dobra, w tym sensie, że byli to ludzie faktycznie, którzy, znaczy, no, powiedzmy sobie szczerze, w ówczesnych czasach w administracji publicznej nikt nie oczekiwał specjalnie, prawda, wysokich kompetencji technicznych. Był to oczywiście stereotyp stosunkowo niesprawiedliwy, ponieważ no, jedni z najlepszych specjalistów, których znam, wywodzili się właśnie ze środowiska sektora publicznego wówczas, ale akurat w DBTiU pracowali naprawdę dobrzy specjaliści i myśmy z nimi no, rozmawiali tak jak teraz rozmawiam z wami, w tym sensie, że no, każdy wiedział o czym mówi i była to stosunkowo krótka piłka. Sam proces certyfikacji oczywiście trwał, ponieważ było to robione według metodyki, chyba jeszcze nie było wtedy common criteria, było to robione według IT-SEC-a, czyli takiej, ale bardzo podobnej metodyki, która wymagała w sposób bardzo formalny zdefiniowania funkcji bezpieczeństwa, czyli na przykład dane urządzenie szyfruje ruch i następnie weryfikacji tej funkcji bezpieczeństwa w sposób formalny, czyli wszystko było wyliczone, wypisane, udowodnione i tak dalej.
No dobra, to ciekawe tematy, ale to jeszcze troszeczkę podrążymy je. Mniej więcej w tym samym czasie stworzyłeś też tak jak wspomniałeś zresztą, inne rozwiązania. My wygrzebaliśmy coś, co się nazywało tak tajemniczo Network Surveillance Device. Ciężko mi to wymówić, nie wiem, może to po Sylwestrze jeszcze. Urządzenie do podsłuchiwania sieci, tak? Możesz nam troszeczkę więcej powiedzieć o tym?
Nie jestem pewien, na ile jestem związany tutaj jeszcze NDA-ami w tym zakresie. Natomiast to nie było urządzenie do podsłuchiwania sieci. Był to coś, co byśmy dzisiaj nazwali proxy, które standardowo stosuje się w korporacjach do rejestrowania na potrzeby audytowe ruchu, który jest generowany przez osoby z zewnątrz. Prawda? Czyli macie na przykład firmę, która przetwarza powiedzmy dane medyczne, czy dane osobowe, czy dane finansowe, czy na przykład dane zastrzeżone w sektorze publicznym i musicie do tego systemu wpuścić specjalistów, bazodanowców, sieciowców, kogokolwiek, kto musi tam wleźć, prawda, po SSH czy po RDP na przykład i coś skonfigurować. I teraz wy oczywiście możecie stać im za plecami i patrzeć, co oni robią, natomiast do potrzeb audytowych wy potrzebujecie mieć dokładny zapis tego, co było zrobione w danym systemie, ponieważ jeżeli później coś się albo popsuje, albo nie daj Boże dojdzie do jakiegoś naruszenia procedur bezpieczeństwa, to wtedy musicie mieć dokładnie audyt zapisany tego, co kto konkretnie o jakiej godzinie zrobił. Było to po prostu proxy, które rejestrowało ten ruch i go zapisywało, stosowane wyłącznie do kontraktorów zewnętrznych w konkretnych jakichś korporacjach.
I 20 lat później firmy na całym świecie odkryły, że warto takie rozwiązania wymyślać od nowa i wdrażać. No, mogli zapytać Pawła, on już miał gotowy. Słuchaj, ale...
Nie było tak, że ja to wymyśliłem. To konkretny... Był to również projekt realizowany przez spółkę, w której wówczas pracowałem. Było to zapytanie klienta po prostu korporacyjnego.
Tak, no to ja po prostu mówię, że wiele firm dzisiaj to sprzedaje jako super nowość, że można monitorować ruch administratorów. Wszystko już kiedyś było, tak? Po prostu.
A nie, to
musimy to wymyślić od nowa.
To absolutnie. Natomiast jak tak chciałem... jest, to możemy do lat 60. sięgnąć. Tak.
Chciałem na chwilę odskoczyć od technologii, bo wygrzebaliśmy bardzo ciekawy wątek. Oprócz różnych innych tematów IT historycznych, okazuje się, że lubisz również konie i to jakieś bardzo specyficzne konie. Powiedz nam, skąd się wziąłeś w świecie końskim? Co to za konie? Co one robią i co ty z nimi robiłeś?
Słuchajcie, no więc z końmi... Konie to jest... To jest hobby, które... Znaczy inaczej, to jest dla większości ludzi, którzy... w jakiś sposób zakochają się w koniach, jest to powiedzmy taka frajda i przekleństwo z jednej i z drugiej strony, ponieważ konie mają to do siebie, że jest takie nawet już łacińskie przysłowie, którego obecnie nie pamiętam, ale w tłumaczeniu oznaczało mniej więcej coś takiego jak zjedzony przez konie, w tym sensie, że ludzie, którzy zajmują się końmi, finalnie przez nie bankrutują w takim najbardziej czarnym scenariuszu. Konie są bardzo wdzięcznymi zwierzętami, bardzo pięknymi. Jazda konna jest wspaniałym sportem. Natomiast prawda jest taka, że żeby zajmować się koni, to trzeba mieć jakieś stabilne źródło dochodu, które wystarcza na normalne życie plus na te konie. No i dokładnie to był mój przypadek. Oczywiście jak praktycznie każdy koniarz, ponieważ miałem jeszcze wówczas źródło dochodów w postaci mojej działalności informatycznej, postanowiłem zamiast siedzieć przed ślęczeć, niszczyć wzrok i kręgosłup przed komputerem, postanowiłem zająć się czymś, co jest piękne, wzniosłe, wiąże się z długimi, prawda, galopami po zielonych łąkach na tle gór i tak dalej, i przerzucić swoją działalność życiową, specjalizację na właśnie konie. Skończyło się to jak zawsze, oczywiście, no ale oczywiście był to piękny okres, kiedy zajmowałem się tymi końmi. Cała idea polegała na tym, żeby sprowadzać, to oczywiście było też szereg bardzo ciekawych i zabawnych zbiegów okoliczności, jak do tego doszło, na temat który można było książkę napisać. Sprowadzałem z Kaukazu Północnego, czyli kraju, który takiej krainy geograficznej, która leży na granicy Rosji i Gruzji obecnie, konie górskie, konie rasy kabardyńskiej. I te konie faktycznie, one się doskonale sprawdzały zarówno w górach, w turystyce takiej, no robią, można na nich jeździć praktycznie po skale, mówiąc wprost, jak i w długodystansowych rajdach konnych. Czyli takiej dziedzinie sportów konnych, która jest stosunkowo mało znana, ponieważ ona nie jest widowiskowa. Długodystansowe rajdy konne polegają na tym, że tak z punktu widzenia laika, że konie o godzinie 6 rano z wieśćcami wjeżdżają do lasu, znikają w tym lesie na 2 godziny i wracają po 2 godzinach na kontrolę weterynaryjną i znowu znikają z powrotem, a potem wszyscy się cieszą, który koń pierwszy przejechał 160 kilometrów. No więc jeżeli tak się zastanowicie, że jedziecie na przykład, wyobraźcie sobie, że przejeżdżacie 160 kilometrów na koniu w ciągu jednego dnia, to jest to sport niewątpliwie ambitny i wymagający twardego siedzenia, mówiąc delikatnie. Ale on jest bardzo fajny w tym sensie, że jest to taki trochę sport jak szachy, to znaczy większość przygotowań do rajdu się odbywa na wiele miesięcy przed rajdem. Jest to codzienne ćwiczenie, planowanie, mierzenie tętna, przygotowanie konia, przygotowanie jeźdźca i tak dalej. I oczywiście całe potem to rozładowanie napięcia, że tak powiem, czyli sam bieg się odbywa stosunkowo powoli, jest stosunkowo mało widowiskowy. W ciągu powiedzmy jednego dnia się takie trasy przechodzi, ale jest to po prostu bardzo ciekawe i jakoś bardzo to pasowało zawsze do mojego charakteru. No i myśmy mieli dosyć spore sukcesy w tym zakresie, jeździliśmy na zawody w Polsce, w Irlandii, w Dubaju, w Niemczech, praktycznie na całym świecie. Natomiast tak jak mówiłem, jest to każda działalność konna wymaga po prostu bardzo dużego źródła finansowania, którego ja po prostu nie miałem. Na koniach się nie da zarabiać, no mówiąc wprost, zgodnie z moim doświadczeniem, chyba że się idzie na jakieś dosyć niemiłe mi kompromisy moralne. W związku z czym ja powiedzmy przywróciłem te konie do działki, którą one były wcześniej, czyli do takiego roli hobby. Nie mam obecnie moich koni, mam wielu kolegów, którzy mają konie i pozwalają mi czasami na nich jeździć. Teraz oni nie mają czasu ani pieniędzy, a ja mogę z nich nadal korzystać.
No to bardzo ciekawe hobby, bardzo ciekawe i sposób na przetracenie pieniędzy, jak sam o tym wspomniałeś.
Tak, absolutnie, jest to niezawodne.
Jak ktoś ma za dużo pieniędzy, które akurat zarobił na górce bitcoinowej, to można to zainwestować bezzwrotnie w konie. Ale ile przyjemności, tak?
A to absolutnie.
Pawle, też wygrzebaliśmy, że przygotowywałeś i prowadziłeś sporą ilość kursów różnego rodzaju, między innymi dla firmy na C, nie będziemy reklamować. I spotkałeś tam młodego Piotrka Koniecznego?
Tak, absolutnie. To znaczy, nie wiem, czy to tak, czy to podpada pod, czy mamy nie mówić, czy można powiedzieć, bo to trochę niewygodne.
Oj, tam można.
Można.
Generalnie słuchajcie, w Kompendium, które było firmą, w której ja pracowałem mniej więcej, nie pamiętam dokładnie, gdzieś koło 2005 roku, była to firma, która miała naprawdę, czy jest, podejrzewam, firma, która miała bardzo ambitny program stworzenia od zera serii szkoleń informatycznych przeznaczonych dla polskiego odbiorcy w języku polskim, prowadzonego przez polskich specjalistów i w kontekście polskich warunków technicznych. To było super. Ja, ponieważ ogarniałem część tematów, które oni chcieli prowadzić, po prostu zostałem przez kompendium zatrudniony. Była tam wspaniała atmosfera. Był to czas, kiedy mogłem praktycznie od zera napisać szkolenia poświęcone testom penetracyjnym, kryptografii, bezpieczeństwu oprogramowania i tak dalej. I równocześnie te testy, te szkolenia prowadziłem. Jeździłem strasznie dużo po Polsce, bywałem w najdziwniejszych możliwych miejscach, w głębi lasów, no też nie mogę wymieniać miejsc wszystkich, w których szkoliłem.
W głębi lasów, w których jeździły konie, które akurat brały udział.
No nie, tamto nie konie, tamto raczej, wiesz, pojazdy gąsienicowe i tak dalej. No, a i właśnie tam się spotkaliśmy po raz pierwszy z Piotrkiem. Piotrek prowadził wówczas bloga, on, jeżeli dobrze pamiętam, niech to Piotrek pewnie skoryguje, ale jeżeli dobrze pamiętam, Piotrek właśnie przyjechał z Irlandii do Polski i prowadził chyba bloga gdzieś na stronie właśnie też anglojęzycznej i też poświęconego bezpieczeństwu, no więc prywatności i tak dalej. Myśmy się szybko zgadali, współpracowaliśmy nad tymi szkoleniami, prowadziliśmy razem, zamienialiśmy się i tak dalej. Potem ja przeszedłem do kolejnej firmy, Piotrek został tam jeszcze na chwilę, no i wkrótce potem uruchomił niebezpiecznika. I od tej pory jesteśmy w bardzo dobrych kontaktach, często dyskutujemy różne tematy.
Żałujesz, że nie poszedłeś jego drogą?
Wiesz co, nie wiem, ja jestem raczej człowiekiem, który lubi robić różne rzeczy i pisanie to jest, oczywiście lubię też o tym mówić i pisać i tak dalej, natomiast dla mnie pisanie to jest taki sposób usystematyzowania pewnej wiedzy, pewnych rzeczy i to jest kwestia zawsze wyczucia pewnego balansu, prawda? Bo w momencie, kiedy masz 20 lat i pracujesz tam na, wiesz, no coś tam, czymś, coś tam ogarniesz w jakiejś firmie, czymś tam się zajmujesz, może siedzisz po nocach, ale w gruncie rzeczy masz dużo czasu, to jest fajnie robić pewne rzeczy, programować i o tym równocześnie pisać. Natomiast w momencie, kiedy się już pojawia, wiesz, rodzina, dzieci, pierwsza, druga, trzecia, piąta praca równolegle, to zaczynasz się orientować, że w sumie robisz bardzo dużo rzeczy fajnych, ale nie masz czasu na ten temat pisać. I teraz oczywiście można to pisanie zamienić w główną działalność, ale wtedy z kolei ja zauważyłem, że nie miałem czasu na inne rzeczy, na robienie tych rzeczy, o których teraz rozmawialiśmy i musiałem zacząć wybierać. No więc ja akurat wybrałem, wiesz, no, kwestie techniczne, o których rozmawialiśmy, plus te konie nieszczęsne, na których nadal jeżdżę oczywiście, plus działalność jaskiniową jeszcze, którą też bardzo aktywnie uprawiam, góry i tak dalej, no i znalazłem ten balans w takiej formie, w jakiej powiedzmy teraz obecnie go realizuję. Natomiast no, pisanie jak najbardziej bardzo lubię, natomiast no, po prostu fizycznie nie mam na niego już czasu.
Mógł być niebezpiecznikiem, a stracił pieniądze na koniach. Każdy ma swoje hobby. Słuchaj, ale a propos hobby, bo jednym z twoich hobby ewidentnie jest kryptografia i to zajmujesz się nim już od wielu lat. No i tu musimy zadać takie odwieczne pytanie, czy warto pisać swoje krypto, albo może jeszcze lepiej, czy kiedyś napisałeś swoje krypto i czy teraz tego żałujesz, albo się wstydzisz, czy jesteś z tego obozu, który jednak trzyma się twardo Schneiera i mówi krypto tylko takie już sprawdzone, czy napisane przez kogoś.
Wiesz co, nie, to znaczy ja akurat w kryptografii nigdy nie siedziałem w takim niskopoziomowym sensie. Dla mnie kryptografia oczywiście mnie bardzo interesowała, natomiast dla mnie kryptografia zawsze była pewnym narzędziem, prawda, do osiągnięcia określonych celów poufności, integralności, autentyczności danych i tak dalej. I oczywiście zgodnie z tym, co powiedziałeś, dla mnie pisanie własnych algorytmów kryptograficznych jest raczej zajęciem, które po prostu ryzykowne. Ja tego nie robię, bo się na tym nie znam. Nie znam się na poziomie, który by dawał mi gwarancję osobiście, że zrobię to poprawnie. W związku z czym, jeżeli mam na przykład coś zaimplementować związanego z kryptografią, sięgam do bibliotek, używam standardowych bibliotek, albo się po prostu pytam znajomych, takich jak na przykład Michał Trojnara, który też u was się tutaj pojawiał. I to jest dla mnie właściwie najbardziej komfortowa ścieżka obchodzenia się z kryptografią. Oczywiście mam pojęcie na temat tych niskopoziomowych algorytmów, natomiast zasady po prostu staram się unikać grzebania ich, optymalizacji i tak dalej. To już w tym momencie jest osobna nauka zupełnie.
Bądźcie jak Paweł, sięgajcie do bibliotek.
Tak właśnie, jeżdżąc na koniach. Słuchaj, wygrzebaliśmy też w twojej karierze na epizody w bardzo dużych instytucjach finansowych, w bankach i zajmowałeś się tam bardzo ciekawymi tematami, więc przygotowaliśmy takie pytanie do ciebie w związku z tym. Jakie wyzwania stoją przed bezpiecznikiem, który chce przebudowywać procesy bezpieczeństwa budowania i wytwarzania aplikacji w bankach? Czy banki słuchają takich specjalistów, czy niestety wygląda to tak, że wiesz, jest duży opór?
Słuchaj, to jest jak ze wszystkim. Zależy, które banki. Taka jest prawda. To znaczy są, ja jak zauważyłeś, pracowałem w kilku dużych instytucjach finansowych. Z każdej z nich wyniosłem zupełnie inne doświadczenia. To są, tak naprawdę to działa na poziomie zespołów określonych. To znaczy możecie mieć zespoły, które są super progresywne, nastawione na nowe rozwiązania, elastyczne i chcą się czegoś nauczyć, a są zespoły, które generalnie polegają na rozwiązaniu wybranym w jakimś tam przetargu, powiedzmy w Stanach 20 lat temu i tego się trzymają, bo to im tam odhacza jakąś krateczkę w Excelu i są zadowoleni, prawda? No więc no, myślę, że wszyscy mamy podobne doświadczenia i tak jest po prostu ze wszystkim w branży IT, podejrzewam, że w innych branżach również. Jedyna kwestia jest taka, jaka kultura dominuje w danym banku. No i tutaj już powiedzmy, tutaj bywa bardzo różnie i banki akurat powiedzmy mają dużą motywację do interesowania się bezpieczeństwem aplikacji, bezpieczeństwem infrastruktury ze względu na to, że jest nad nimi ścisły nadzór regulatorów finansowych. Ale na ile się faktycznie przekłada ten nadzór, bo jak sobie doskonale zdajecie sprawę, wymagania związane z compliance można realizować, albo można odhaczać, prawda, na zasadzie krateczek w Excelu przy pomocy rozwiązań, które nie do końca faktycznie realizują postawione cele. I to zależy bardzo dużo od konkretnych instytucji finansowych. No ja miałem bardzo różne doświadczenia, mówiąc w sposób najbardziej oględny.
Na samym początku przedstawiłeś się nam czymś, co robisz obecnie, czyli DevSecOpsem. To jest hasło, które pewnie już większość naszych słuchaczy słyszała nieraz. Natomiast co innego słyszeć, a co innego widzieć i dotykać, a przede wszystkim robić. Na ile trudne jest przekonanie ludzi do tego, że to bezpieczeństwo powinno być w tym cyklu rozwoju aplikacji faktycznie uwzględnione? Jak wyglądają twoje doświadczenia z wdrażania tego w organizacjach? Jakie masz sztuczki, żeby ludzi przekonywać, że warto i że trzeba się na tym pochylić, a nie tylko odhaczyć kratkę, tak, że to sprawdziliśmy i można napisać?
Znaczy, słuchajcie, no sztuczki to jest kwestia tego, żeby się nauczyć rozmawiać z osobami na stanowiskach decyzyjnych, czyli z tym, co my nazywamy oględnie biznesem, w językiem, który oni rozumieją, prawda? Czyli no, standardowa sztuczka polega na tym, przynajmniej w bankach to bardzo dobrze działało, że brało się, ja jak pracowałem już w Anglii, wchodziłem na stronę FSA, czyli Financial Security Authority, obecnie jest to FCA. Oni publikują bardzo ciekawe takie zestawienia roczne, czy też komunikaty o tym, kto został w danym tam roku, czy w danym kwartale ukarany i za co. No i macie tam te wszystkie czteroliterowe, trzyliterowe firmy, tutaj macie cały zestaw kar, tam od, nie wiem, 200 tysięcy funtów do 2 milionów funtów, za różne rzeczy chcecie, powiedzmy, bardziej zmotywować zarząd do działania w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa aplikacji, wyszukujecie breache, które były związane z aplikacjami, prawda? Chcecie, powiedzmy, pocisnąć troszkę bardziej na tematy związane z przesyłaniem danych, no to ja tutaj nie żartuję, ale przesyłaniem danych na przykład pocztą na dyskietkach czy na dyskach, jak to jeszcze kilka lat temu było autentycznie.
To się teraz nazywa trwały nośnik.
Tak, trwały nośnik, dokładnie. To wyszukujecie przykłady, których właśnie ta na przykład poczta zaginęła, dane nie były zaszyfrowane i instytucja dostała karę. Zbieracie to w postaci bardzo ładnej prezentacji, pokazujecie na spotkaniu i wszyscy są bardzo zadowoleni, od razu się zwiększa motywacja do na przykład inwestowania w jakieś procedury czy narzędzia. To jest sposób na to, żeby nas usłyszeli. Natomiast jeżeli chodzi o sam cykl budowania, to jest też bardzo ciekawe, dlatego że ja też odkryłem w ogóle koncepcję continuous integration, continuous deployment na konkretnych projektach u konkretnych klientów, gdzie zostałem wrzucony w środek na przykład zespołu pracującego w Agile'u, zespołu, który już wtedy można było nazwać DevOpsami, pomimo że to było powiedzmy 10 lat temu, i którzy robili rzeczy niesamowite, w tym sensie, że oni dokładnie tak, jakbyśmy dzisiaj taki budowali idealny model continuous integration, jeden commit do repozytorium uruchamiał cały proces budowania tej aplikacji, kompilacji, pakowania jarów, instalacji na serwerach, staging, potem do pre-proda, potem jakieś testy funkcjonalne i tak dalej. No i teraz w momencie, kiedy ja zacząłem to ogarniać już, a oczywiście ja byłem wcześniej przyzwyczajony do testowania w takim klasycznym modelu waterfallowym, no wiecie, test tam, tutaj nam deweloperzy wystawiają instancje aplikacji, robimy test penetracyjny, zajmują tydzień i tak dalej, ja byłem tym zafascynowany, w tym sensie, że o, przecież jeżeli tutaj są jakieś testy funkcjonalne, to tutaj przecież można wcisnąć skaner na przykład kodu źródłowego. Tu mamy kolejny etap, aplikacja jest zbudowana, to zapuszczamy na nią jakiś skaner Dust na przykład i tak dalej, i tak dalej. Potem się pojawiły na rynku jeszcze rozwiązania skanery IIS i tutaj już mogłem rozwinąć swoje skrzydła, ponieważ mogłem wpakować taki skaner deweloperom na ich serwer stagingowy, no i tam wszystko wychodziło jak na dłoni i można było praktycznie z miejsca zatrzymać cały proces builda w momencie pojawienia się jakiejś nowej dziury. Generalnie było to bardzo, bardzo fajne i uważam, że jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ ono daje bardzo szybką informację zwrotną do deweloperów, do projektantów o tym, co jest złe, gdzie są jakieś podatności. Ta informacja momentalnie trafia z powrotem i jest naprawiana, zanim zdąży wleść do na przykład produkcji, bo wtedy już jest bardzo trudno cokolwiek z tym zrobić.
No dobra, ale to tak jeszcze zamykając temat zwinności budowania i wytwarzania aplikacji. Ja spotkałem się z takim problemem, że te sprinty są powiedzmy co 2 tygodnie, jest ten continuous deployment i development, cały czas się buduje, deployuje. Gdzie tu jest miejsce na testy bezpieczeństwa takie z prawdziwego zdarzenia? Bo wspomniałeś o skanerach, gdzie oczywiście jak najbardziej można je wpleść w te procesy, ale nadal skaner nie ogarnie tego, co ogarnia w prawdziwy pentester.
Słuchaj, więc to jest coś, co ja, moim zdaniem, ja nie jestem absolutnie przywiązany tutaj do jakichś dogmatów i uważam, że prawdziwa inżynieria polega na pragmatyzmie, prawda? Czyli whatever works zasadniczo. I teraz oczywiście nie da się testu penetracyjnego takiego z prawdziwego zdarzenia wcisnąć do continuous integration, bo to jest coś, co jest robione ręcznie, osobno, na osobnej instancji i tak dalej, ale cel całego tego procesu, o którym teraz mówiliśmy, jest taki, żeby deweloperzy zabierali, już przynosili do testu penetracyjnego aplikację i byli pewni, że ona jest czysta. Przynajmniej w zakresie, generalnie wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, żeby przy teście penetracyjnym w aplikacji nie wychodziło tam 50 jakichś bzdur w stylu brakujące tam nagłówki bezpieczeństwa i tak dalej, tylko po prostu, żeby ta aplikacja była prawie czysta, żeby pentesterzy mogli się skupić na prawdziwych problemach, czyli na przykład logice biznesowej i innych tego typu rzeczach, które jest bardzo ciężko przetestować automatycznie. Natomiast cel jest taki, żeby odsiać cały ten taki szum, który wszystko, co jest związane z dobrymi praktykami inżynierii oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa.
W końcu nasz program leci na żywo i możemy z tego korzystać, zadając pytania od naszych słuchaczy, i pojawiło się w końcu pytanie, które możemy ci zadać. Czy polecisz jakieś źródła na temat DevSecOpsa, które nie ograniczają się tylko do teorii? A Jacek mówi, że wszystko, co widział, pomija milczeniem, na przykład problemy false positive. Czy trafiłeś na jakieś dobre źródło przewodnika, jak działać?
Wiesz co, szczerze mówiąc, to wszystko, czego ja się nauczyłem w tym zakresie, to jest pot i łzy po prostu. To znaczy nie zetknąłem się z żadnym dobrym poradnikiem faktycznie i być może jest to pomysł na to, żeby zacząć coś na ten temat faktycznie pisać znowu. Ja już zacząłem od pewnego czasu pisać na swojej stronie na temat właśnie skanerów. To jest strona krvtz.net i jest tam kilka wpisów dokładnie na ten temat, o który pytasz, czyli dokładnie jak podebrać konkretne skanery pod konkretne projekty, bo to jest bardzo temat, szczerze mówiąc, śliski, w tym sensie, że producenci skanerów obiecują bardzo dużo rzeczy, natomiast w praktyce to różnie wychodzi. Także i przede wszystkim polecam testowanie, czyli brać te skanery od producentów, testować na swoich konkretnych projektach i patrzeć, jakie są wyniki.
A potem słyszeć, panie, to jest duży bank, to już 6 skaner kupujemy w tym projekcie, o co chodzi?
Wiesz co, nie trzeba nic kupować tak naprawdę, to znaczy, zwłaszcza jeżeli to jest duży bank, to z mojego doświadczenia większość producentów skanerów z pocałowaniem ręki da skaner do przetestowania na dzień, na tydzień, wiesz, no, na tej zasadzie, ponieważ dla nich to jest możliwość wygrania klienta. I oczywiście, nawet jeżeli będzie to jakiś skaner z ograniczoną liczbą regułek i tak dalej, nie dostaniecie, powiedzmy, pełnego zestawu wyników, ale zobaczycie, co ten skaner faktycznie potrafi i co najważniejsze, jak on się integruje z tym, co wy, z waszym systemem developmentu, buildowania aplikacji i tak dalej.
Adamie?
Ja bardzo przepraszam, ja się na chwilę zniknę z obrazu, muszę podłączyć kabel, bo mi piszczy laptop, że ten, że pragnie baterii.
Dobra, to ty podłączaj kabel. A my tak naprawdę normalnie w tym miejscu normalnie zadajemy pytanie o hobby, ale o tym hobby już mówiliśmy, może na jaskini już czasu nie starczy, o koniach było. Natomiast powiedz nam jeszcze, na jakim systemie operacyjnym na co dzień pracujesz?
Linux. To znaczy ja w ciągu, oczywiście praktycznie od zawsze pracowałem na Linuxie. Oczywiście musiałem godzić się, iść na jakieś kompromisy i używać plugawych laptopów z Windowsem, jak pracowałem w korporacjach. Natomiast od kilku lat, jak pracuję praktycznie wyłącznie na kontraktach, mam klientów na tyle ogarniętych, że oni również mają korporacyjne laptopy z Linuxem i to się doskonale sprawdza.
Ja tam lubię Windowsa.
No. Plugawego.
Plugawego Windowsa, jak to nazwałeś. Pawle, kolejne pytanie, tak naprawdę już ostatnie z naszej listy, ale definiujące wszystko i podsumowujące wszystko. Commodore czy Atari?
No więc to już, ja trochę spaliłem tą odpowiedź, bo już na początku powiedziałem, że jestem, znaczy byłem amstradowcem. Szczerze mówiąc, nie miałem nigdy do tego stosunku religijnego i o ile na przykład śmiałem się ze słynnej piosenki o Atari, prawda, którą wszyscy pamiętamy, to jakoś grałem na Atari bez problemu, jeżeli ono się pojawiało u kolegów, grałem na Commodore, grałem na Amidze, i natomiast tak jak mówiłem, no, takie swoje pierwsze kroki związane z faktycznym programowaniem, assemblerem, łamaniem zabezpieczeń programowych, to już był po pierwsze Amstrad, a potem platforma Intela.
To chyba w 40 odcinku doczekaliśmy się pierwszego Amstradowca. Widać proporcje.
Widzisz? Dokładnie.
Kiedyś zrobimy statystyki, kiedyś.
Tak,
więc Amstrady nie były popularne w Polsce, no bo jednak to była kwestia dostępności oprogramowania. Ja zawsze przez tą swoją Amstradowość traciłem w tym sensie, że nie miałem dostępu do gier, nie mogłem się, wiesz, chwalić tam tymi grami, którzy grali, rekordami w gry, które grali koledzy, aczkolwiek mogłem pobijać rekordy w grach, które miałem i chwalić się nimi, a nikt tego nie mógł sprawdzić, więc też miało swoje plusy.
Dobra, Paweł. Dojechaliśmy do końca naszych pytań. Teraz czas zadać pytania naszym słuchaczom, bo mamy do rozdania UBK-e. Więc prośba do ciebie jako naszego gościa, abyś zadał pierwsze pytanie. Słuchaczom tylko przypomnimy, że odpowiedzi prosimy udzielać tylko na YouTubie. Jeżeli ktoś nas słucha live na Facebooku, to niech się jeszcze szybko przełączy na nasz kanał YouTube'owy i tam można pisać odpowiedzi, te tylko zaliczamy.
No dobrze, no więc pytanie będzie z branży jaskiniowej, speleologicznej. Nie jest to żadne rocket science, można to znaleźć, chociaż to trzeba być może troszkę pokopać. Mamy obecnie na świecie dwie najgłębsze jaskinie. One się znajdują, obydwie się znajdują w Abchazji. Jedna z nich o głębokości obecnie, jeżeli dobrze pamiętam, 2 km 400 metrów, została nazwana nazwiskiem grotołaza, który zginął tragicznie w 1986 roku. Pytanie, co się z nim stało i gdzie do tego doszło?
I prosimy o odpowiedź w jednej linijce, żebyśmy byli w stanie komplet tej odpowiedzi ocenić. Bardzo mi się podobało, że mówisz o jaskiniach i do odpowiedzi trzeba się dokopać.
Tak, no wiesz, ileż można o komputerach gadać.
Trzeba się zagłębić w temat. Paweł, ale musisz obserwować teraz czat i odpowiedzi.
Albo no, my będziemy ewentualnie czytać i ty będziesz oceniał, na ile którą odpowiedź uznać za prawidłową, choć one się zaraz pewnie posypią. Mamy kilkanaście sekund opóźnienia. A, znaczy nasi słuchacze mają opóźnienie, my go nie mamy. Natomiast widzę, że chyba nie mamy żadnego jaskiniowca na kanale, bo jeszcze nikt się nie odezwał. Wszyscy siedzą w tej chwili na Wikipedii. Zapomnieliśmy ostrzec Wikipedię, żeby serwery trochę podkręcili. A, padło już nazwisko, ale nie, bo tu przypomnij jeszcze pytanie, tak?
W Abchazji są dwie jaskinie, które są obecnie najgłębsze na świecie. Jedna z nich została nazwana imieniem i nazwiskiem grotołaza, który zginął tragicznie w 80-tych latach. Chodzi o wskazanie jego imienia, nazwiska i jak to się stało. Powiedzmy to.
No dobrze, to więc chyba musimy zaliczyć Jackowi M. odpowiedź, który przekleił coś pewnie z anglojęzycznej Wikipedii sprytnie. Caver and cave diver Alexander Verevkin died in 83 while exploring his siphon in a cave Suakan.
Tak jest. No dokładnie, to jest właściwa odpowiedź. Ja mogę powiedzieć, że Aleksander Wriowkin miał tam około 20 paru lat i on był nurkiem jaskiniowym. Utonął w jaskini, która jest mi bardzo dobrze znana, bo ja tam dosyć często chodziłem z kursami, jak jestem na Kaukazie. No niestety, jaskiniowe nurkowanie jest dosyć niebezpiecznym sportem i czasami się takie rzeczy zdarzają.
Mógł wybrać konie.
No wiesz, z końmi to też już nie bywa. Można się uderzyć na przykład.
Ja mam jedno pytanie jeszcze. A, Jacek się zrzeka, bo już dostał dwa klucze. A, no to będzie kto? To dobrze, to zobaczymy. No to chyba następny w kolejce jest Bożydar, który napisał Verevkin utopił się, tak? To dosyć krótko, tak treściwie, ale zgodnie z pytaniem. No dobrze, Bożydarze, to Adam Małpa, zaufana trzecia strona.pl, numer paczkomatu, numer telefonu, mailem poproszę, a UBK ruszy do ciebie. Dziękujemy Jacku za gest honorowy. Ja mam jeszcze pytanie do ciebie, Pawle, bo masz dwa dosyć nietypowe hobby i bardzo silnie mi się nasuwa. Czy jeździłeś kiedyś konno w jaskini?
Tak. Tak, bardzo, bardzo ciekawe pytanie, ale tak, istotnie, ponieważ są jaskinie, które na przykład są otwarte z obu stron i można po prostu wziąć i wjechać, są na tyle przestronne.
Super, liczyłem na to, że da się to połączyć, to może kiedyś. No dobra.
Pytanie, czy to było w lesie. Adamie, teraz ty.
Dobrze, ja dzisiaj odwołam się do mojego innego hobby, także wszystkich miłośników Lego przepraszam. Natomiast, a ktoś słusznie zauważył, że zamiast w stajni konie można trzymać w jaskini. A to też jest jakaś metoda.
Absolutnie.
Więc ja odwołam się do mojego innego hobby, którym jest turystyka górska, natomiast obecnie mocno pasywna, bo nie mam na to czasu ani siły już, nie to forma, ale lubię obserwować różne tematy związane z polską eksploracją gór wysokich i bardzo wysokich. I pytanie brzmi, jak nazywa się pewna ściana pewnej bardzo wysokiej góry w Himalajach, a która zachowuje się bardzo specyficznie pod wpływem słońca i dla ułatwienia pokonał ją jako pierwszy pewien bardzo słynny polski himalaista, chociaż nie wyszedł wtedy na sam szczyt. Nazwa tej ściany wystarczy. Można jeszcze dodać, na jakim szczycie ona się znajduje, na jakiej jest ekspozycji, nazwisko tego himalaista, ale nazwę ściany, jak ktoś napisze, to też będzie dobrze. Celowo pytanie takie, żeby wam za prosto w Google nie było, jak ktoś wie, to wie. A jak ktoś nie wie, to właśnie siedzi w Wikipedii, sprawdza listę. Nie, ściana Rupal to nie jest, bo to na Nanga Parbat to nie. Ściana cieni tego w ogóle nie kojarzę. A już mamy, proszę bardzo. Wiktor Jędrzejczak, brawo. Świetlista ściana, Geszerbrum. A Wojtek Kurtyka jako pierwszy zdobywca piękne przejście, uznane za jedno z największych osiągnięć w historii himalaizmu globalnie, a chyba nawet jakąś nagrodę dostał za największe osiągnięcie XX wieku w górach wysokich. Przeczytajcie historię tego, jak Kurtyka przechodził świetlistą ścianę Gaszek-Bruma i jakim cudem z niej wrócił, skoro 4 dni przed powrotem już miał halucynację z niedożywienia. No dobrze. Wiktorze, gratulacje. Adam @trzeciastrona.pl, numer paczkomatu, numer telefonu. Poproszę. Adamie, w twoje ręce.
No dobra, to teraz ja. Dzisiaj będzie prosto. Pytanie brzmi, jak nazywał się system backupu na Amidze wykorzystujący kasety magnetowidowe i jaka była pojemność w megabajtach możliwa do zapisania na nośniku E240? Podaj wartość przybliżoną plus minus 1 megabajt. A oczywiście odpowiedzi w jednej linijce, poproszę.
Czyli mamy wątek amidowy.
Tak. Teraz wszyscy na Wikipedię, myk. A tu trzeba będzie jeszcze policzyć.
Musimy ich ostrzegać, tak, musimy ich ostrzegać.
Ja mogę dodać, że ja akurat znam bardzo dobrze Wojtka Kurtykę, bo moi rodzice są himalajstami i jeździli w Hindukusz, Himalaje, praktycznie wszystkie wysokie góry. Jak zacząłeś mówić o tej ścianie, która płynie, to ja pomyślałem od razu o Użbie na Kaukazie, bo ona ma też tą taką smutną właściwość, że jest tam lodowiec, który bardzo z prędkością praktycznie nawet 1 metra dziennie spływa i tam dużo jest wypadków. Natomiast no, nie pasowało mi to, ponieważ wspomniałeś Himalaje.
Tak, tak. Chodziło o to, że ona się świeci po prostu bardzo specyficznie z uwagi na minerały, z których jest stworzona. Adamie, to już jakieś odpowiedzi.
Słuchajcie, no, nie, są. O, już widzę, jest odpowiedź. Jacek M. Jacek. No i co teraz?
Jacek chyba musi dostać tego trzeciego Jubikeja, jak tak uparcie te dobre odpowiedzi daje. No bo teraz, skoro już powiedzieli, że ta jest dobra, to zaraz się pojawi ktoś, to podają jeszcze raz, więc no. Jacku, nie masz wyboru. No, chyba, że zaliczymy jeszcze. No, Adam, w twoje ręce decyzja. Czy
słuchajcie, no bo mamy opóźnienie dobrych paręnaście sekund pomiędzy streamem a naszym live'em, więc możemy uznać, że Jacek zrzeka się, więc bierzemy następną osobę. Będzie ta osoba, według tego, co ja widzę, to jest Krystian Graba.
No dobra, Krystian, to gratulacje. Jacku, gratulacje podwójne za podwójne zrzeczenie się dwóch UPK-ów w jednym programie. Tego jeszcze nie grali, krótko mówiąc, więc jakaś honorowa nagroda pewnie ci się należy, coś wymyślimy.
UPK.
Dostaniesz go, czy chcesz, czy nie. Dzięki wielkie. Pawle, dziękujemy ci bardzo za poświęcony czas, dziękujemy za wkład w bezpieczeństwo internetu, za te wszystkie narzędzia, publikacje. Pisz więcej, brakuje nam dobrych blogerów, cieszymy się, że dzielisz się swoją wiedzą, chętnie też poczytamy twój najnowszy serwis. Przypomnij adres, krwytyzy.net, tak? Dobrze pamiętam?
Tak, dokładnie, dobrze zapamiętam, już nie jest takie trudne zapamiętanie.
krwytyzy.net, tak. Tam teraz możecie bloga Pawła śledzić, jeżeli interesuje was DevSecOps.
Dodamy tego linka do bloga Pawła w podpisie streamu, także tam będziecie mogli to znaleźć.
Już myślałem, że linka do naszego streamu dodasz do bloga Pawła, bo właśnie go zrutowałeś, ale to chyba nie w tą stronę było.
Nie tak szybko. Musiałem patrzeć na czat, więc wybacz.
No, on wisi na IPFS-ie, także wiesz, musiałbyś cały system skompromitować.
Słuchaj, nie proś, bo różne ludzie tu słuchają tego programu. Właśnie. Ja bym bieg wyłączał serwer.
Pawle, dziękujemy ci bardzo, że tym razem się udało, super. Dziękujemy, że spędziłeś z nami ten czas i odpowiedziałeś na bardzo dużo fajnych pytań. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce na żywo i ta pandemia nas jakoś już ominie. No ty w UK-u jesteś, jak tam w UK-u z pandemią, jeszcze powiedz.
Wiesz co, ja jest no, tak jak wszędzie, są ograniczenia, są restrykcje, akurat w Anglii teraz rośnie liczba zakażeń. Wiesz, to jest wszystko w tym momencie, no, to się bardzo szybko zmienia, zmieniają się ograniczenia z dnia na dzień. Ja wczoraj przyleciałem z Polski, gdzie byłem na święta i w obie strony były to niesamowite perypetie oczywiście. Natomiast wiesz, no, elementarne zasady bezpieczeństwa, ostrożności, tak jak w internecie. No i wszystko się udaje.
Tak, to
Pawle,
dobra.
Dziękujemy Ci jeszcze raz. A zdrówka życzymy. Trzymaj się tam i do zobaczenia.
Dziękuję wzajemnie. Do usłyszenia.
Cześć. A my zostajemy jeszcze na moment z ogłoszeniami duszpasterskimi. Nie będzie ich wiele. A życzymy Wam oczywiście bezpiecznego 2021, bo jakżeżby inaczej. A nie wiemy jeszcze, kto będzie za tydzień, ale myślimy, że jak zawsze znajdziemy kogoś ciekawego i wpiszcie sobie do kalendarza. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, niedziela o 21:00. Zawsze jest program. Nawet jak nam się nie uda połączyć z gościem, zawsze jesteśmy my i jakoś was zabawimy. live.zaufana3strona.pl. Tam znajdziecie archiwum wcześniejszych odcinków. Możecie też do nas pisać maile z różnymi propozycjami gości. Jeżeli uważacie, że ktoś jeszcze powinien w naszym programie się pojawić, a boicie się, że my na to sami nie wpadniemy, to odezwijcie się, dajcie znać, chętnie posłuchamy. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Ja jeszcze tylko dla formalności powiem, że Stefan jest, słucha, pilnuje, a nic mu się nie stało. Sylwestra przeżył bardzo spokojnie, nie boi się strzałów. Zupełnie jak wytrawny myśliwy. Siedział przy oknie, oglądał sztuczne ognie.
I jadł banana. Słuchajcie, dziękujemy bardzo i widzimy się za tydzień.
Do zobaczenia.